Dzisiaj Karolina Obrębska jest moim i Państwa gościem w naszej audycji Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie. Karolina jest instruktorem teatralnym, aktorką.
I reżyserem.
I reżyserem. W zasadzie to właśnie w takich teatrach amatorskich, offowych, alternatywnych można dotykać różnych rzeczy, prawda?
Tak.
Bo gdzieś tam jesteście jakąś taką grupą, która też się bawi tym. To nie jest wasza, nie wiem, kwestia zarobkowa. No, pewnie coś tam się czasami uda,
się
uda z biletów zebrać, ale bardziej to należy traktować jako napiwek niż, niż coś, z czego można żyć, co jest też na pewno przemiłą okazją do tego, żeby później wydawać te pieniądze. Ale no właśnie, z racji tego, że jesteście tym amatorskim teatrem, to jedni grają, w innym czasie ktoś reżyseruje, później ktoś jeszcze coś tam ogarnia i w
muzyka,
zasadzie dzielicie się
światła.
Tym. I to nie jest tak, że jak już się zabierzesz za jedną rzecz, to tak już zostaje.
No to tak nie działa. W zasadzie to każdy może sobie spróbować, czego chce. I w czym czuję się jak najlepiej, bo ja w tym momencie, poza tym reżyserowaniem, graniem, prowadzeniem warsztatów, szkoleniem ludzi i budowaniem ich postaci, to jeszcze montuję czasem sobie rolki na Instagrama, montuję filmiki, robię posty, albo napisałam scenariusz.
O, cudownie.
Bo teraz akurat gramy Zapamiętanych, to jest mojego autorstwa. W sumie to już drugi scenariusz, który napisałam w Kloszarcie. Pierwszy był strasznie króciutki. Śmieję się, że to są podobne nazwy, bo wtedy to byli Zagubieni, a teraz to są Zapamiętani.
Same zetki. Co następne będzie? Zakochani może.
O, czyli tym razem komedia romantyczna.
Tak. Jak opowiadać w teatrze komedię romantyczną? Da się to obejść jakoś inaczej? Wyjść właśnie z tego schematu?
Ja bym całkowicie nie skupiała się na tym, że to ma być komedia romantyczna, tylko szukała psychologicznych problemów. Ja lubię bazować na psychologii. Jednak psychologia postaci, to co się dzieje tam w środku,
rozterki,
co można odkryć i tak dalej. I takie absurdy. Kocham absurdy. Szukam takich absurdalnych rzeczy, które fajnie wyłaniają się na scenie, bo tak naprawdę w życiu też mam mnóstwo absurdu. A jak on jest jeszcze podkręcony, to automatycznie śmieszy, skoro ma być komedia. Bo ja akurat jestem tego typu reżyserem, który nie bazuje za bardzo na słowie, a raczej na tych niuansikach, takich smaczkach, że o, tutaj będzie stop klatka i wszyscy spojrzą w tą stronę i automatycznie to zaczyna być komediowe i wyolbrzymione. Albo tutaj nagle ta osoba wchodzi zawsze z przewrotem, ale skoro jest zmiana przestrzeni, no to wyciągnie głowę i dopiero wkroczy, no nie?
A w ogóle jak, wiesz, pracujesz wtedy właśnie nad, nie wiem, nad scenariuszem, nad reżyserowaniem, nad budowaniem postaci, to są jakby trzy różne rzeczy, ale skąd czerpiesz tak naprawdę? Kiedy przychodzi takie natchnienie, że siadasz i piszesz? Czy to są takie momenty, które jesteś w stanie zaplanować? Na przykład, nie wiem, wcześniej medytujesz, biegasz albo coś robisz innego, żeby ten stan się pojawił w tobie? Czy to jest totalnie niezależne i poza tobą?
Powiedzmy, jeżeli chodzi o próby, to czasem mam tak, że jadę na próbę i nie, ja przecież im nic nie powiem, ja nie wiem, co powiedzieć, ja nic nie ogarnę, wchodzę. Widzę tych ludzi i automatycznie mam inspirację. Po prostu z automatu wskakują mi pomysły, rozwiązania. Ej, to będzie fajnie wyglądało. Ej, a może spróbujmy tego. Albo, wiesz co? Ja rozwiążę twój problem na scenie, jak ty wyobrazisz sobie to i to. Wtedy to zadziała. I faktycznie działa. Trzeba szukać tego wyobrażenia dla aktorów, które będą na nich działały. Bo czasem na przykład trzeba przełamywać kontakt fizyczny. I samo powiedzenie, co ma ta postać zrobić i tak dalej, nie zadziała, dopóki dany aktor nie będzie w stanie tego pobudzić w sobie. Nie chcę zdradzać teraz szczegółów, bo przygotowujemy moralność pani Dulskiej i tam wspieram aktorów, ale jeden z aktorów właśnie musiał łamać barierę fizyczną i dałam mu zupełnie różne porównanie do tego, którego doświadcza na scenie, żeby odnalazł w sobie takie wyobrażenie, które będzie dla niego łatwe.
Rany.
Brzmi skomplikowanie,
ale to poczekaj,
co?
To poczekaj, to będzie pocałunek na scenie?
Nie, aż tak. Chociaż pocałunki są w Mordercy Kobiet, a to akurat mój spektakl.
A ty go reżyserujesz. No tak, no to śmieją te niuansiki.
Śmieję się, że reżyserowałam Nie odbieraj, Mordercę kobiet, a teraz wyskoczyłam z bajką i wcale nie jest lżej.
Wcale nie jest łatwo, jak ma się takie specyficzne poczucie humoru, gdzie tak jak mówisz, wyciągasz te niuansiki, podkręcasz absurdy, żeby brzmiało coś jeszcze bardziej komicznie. Chociaż myślę, że nasza przestrzeń geopolityczna i Polska jest dosyć ciekawym miejscem do tego, żeby takie absurdy wyciągać, chociażby filmy Barei bardzo to pokazywały, więc myślę, że mamy to we krwi i świetnie się odnajdujemy w tym jako Polacy, żeby te absurdy wyciągać.
Dorastaliśmy z tym.
Tak, więc jakby wiesz, to mamy w swoich żyłach, to tam płynie. Czy są w twoim życiu jeszcze takie momenty na scenie, albo nawet w ogóle w życiu, gdy stoisz w kolejce, chociażby, nie wiem, w sklepie, gdzie czujesz nieśmiałość, że jesteś taka niepewna, albo że ktoś cię zawstydza, czy już nikt cię nie jest w stanie złamać?
Jest tak. Co prawda nie na scenie, bo scena rządzi się swoimi prawami i mam wrażenie, że po tylu latach takie wchodzenie na nią, nagle mam takie... płynę.
Tak, już jestem w domu, nie?
Jestem w domu, ale jeżeli chodzi o codzienność, ciężko mi tak przytoczyć teraz na zawołanie, ale tak, bywa, że jestem nieśmiała. W szczególności mam wrażenie, że jeżeli chodzi o osoby starsze ode mnie, że tak widać status różny, społeczny i tak dalej, a ja też nie emanuję tym, że o, działam na tylu aspektach, czy coś w tym stylu, tylko po prostu jestem bardziej pokornym człowiekiem w życiu.
Kumam. Wiesz, tak pytam o tą nieśmiałość, bo na przykład mi się wydaje, że ja jako dziecko kiedyś byłam strasznie nieśmiała i właśnie będąc w teatrze, a byłam w Teatrze Studenckim Cezar, potrafiłam przełamać właśnie tą taką barierę i właśnie, wiesz, poszerzyć te swoje granice dyskomfortu. I ta nieśmiałość gdzieś tak sobie poszła.
Poszła sobie. Faktycznie kiedyś była o wiele większa. W tym momencie ludzie, jeżeli mnie poznają, nie spodziewają się, że ja mam jakiekolwiek zalążki nieśmiałości. Bo jestem na tyle otwarta i tak... łatwo mi się komunikować z każdym po kolei, że ludzie nie wierzą mi, kiedy im mówię, ej, ja faktycznie jestem wciąż gdzieś tam nieśmiała.
No, bo jakby teatr ma w ogóle takie działanie terapeutyczne i uważam, że to powinno być w szkołach.
Tak.
Albo przepisywane na receptę też.
W ogóle teatr mega otwiera. W moim przypadku to też bardzo, bardzo dużo dało impro. Jak zaczęliśmy robić improwizację, że nie zaczęłam opierać się tylko i wyłącznie na tekście, a zaczęło się improwizować na temat rzeczy, które po prostu ci przychodzą do głowy. Czyli otwierasz się na to, że sprzedajesz swoje własne pomysły, swoje własne słowa innym ludziom. I najpierw jako postać, a później zaczęłam się otwierać coraz bardziej, bo otworzyłam się na impro, co było dla mnie mega stresujące. Później otworzyłam się na improwizowane śpiewanie, co było ogromnie stresujące, skoro nie śpiewałam. A potem otworzyłam się jako... mówienie ja jako ja. Bo to też było mega stresujące, bo wtedy byłam jeszcze postaciami, a jak zaczęłam mówić po prostu do ludzi, stając na środku ja jako ja, to też jest mega stresujące, bo wtedy nie jest oceniana postać, tylko jestem oceniana ja.
No, to jest...
Więc to dużo, było wiele etapów.
Tak, dużo trudnych rzeczy, ale o tym porozmawiamy jeszcze za chwilę. Zostańcie z nami.